Jako uczniowie Pana Jezusa chcemy i dzisiaj posłuchać Jego nauki. Jak wiemy, Nowy Testament został zapisany w języku greckim. Ale pytanie, czy Pan Jezus uczył, mówiąc do uczniów, czy kiedy nauczał tłumy, czy mówił do nich po grecku? Nawet nie po aramejsku, po hebrajsku. To są takie dwa zbliżone ze sobą języki, ale historia mówi nam, że rabini z pierwszego wieku uczyli po hebrajsku. Więc ja myślę, że Pan Jezus również uczył po hebrajsku. Jego słowa zostały zapamiętane. Jego słowa też zostały potem spisane. Ale żeby były spisane w języku greckim, musiały być przetłumaczone z hebrajskiego na grecki. I tak zostały spisane to, czego on nauczał, to, co mamy zapisane w Ewangeliach. Zupełnie inaczej miała się sprawa z listami, które były pisane od razu po grecku. No ale tutaj Pan Jezus uczy Żydów, uczy swoich uczniów, uczy i używa języka hebrajskiego. No ale ucząc, używał nie tylko hebrajskich słów. Jak czytamy Ewangelię Marka na przykład, no to tam, kiedy występują, czy w innej Ewangelii, zwroty, tak jak przy wskrzeszeniu córki Jaira, kiedy Pan Jezus mówi Talita Kumi, no to jest zwrot potem wytłumaczony, co to znaczy. Pan Jezus użył takiego zwrotu. Pan Jezus używał hebrajskich słów, używał też hebrajskich idiomów. No i tu jest problem. Tutaj leży pies pogrzebany. Co to jest idiom? Co to jest idiom? Każdy język ma swoje idiomy. Co to jest idiom? Idiom to jest wyrażenie właściwe dla danego języka, nie dające się dosłownie przetłumaczyć na inny język. Nie można idiomu tłumaczyć dosłownie, słowo w słowo, bo to nie ma sensu w innym języku. Idiom ma inne znaczenie, odmienne od znaczenia, jakie należałoby mu przypisać, biorąc pod uwagę znaczenie poszczególnych słów tego idiomu. I na przykład taki polski idiom, urwanie głowy. No i co to jest? No to jest taki bezładny pośpiech. No ale tu nikt tego dosłownie nie tłumaczy na obcy język, że ktoś komuś głowę urwał, no bo to nie ma sensu. To nie o to chodzi. Mamy inny idiom, na przykład piąte koło u wozu. No i można tutaj sobie studiować poszczególne słowa. Pięć, koło, wóz i wszystko jest zrozumiałe, no ale jak to przetłumaczymy na inny język, to nie wiadomo w ogóle o co chodzi. A chodzi o coś, co zawadza, co przeszkadza, co jest nadmiarowe, co jest w zasadzie niepotrzebne. Jeszcze inny, tak na koniec, żeby tutaj, no to nie jest lekcja języka polskiego. Siedzieć jak na tureckim kazaniu. No my czasami tak siedzimy na kazaniach w zborze. To nie znaczy... No, to nie znaczy, że ktoś, kto tutaj mówi kazanie, mówi po turecku. Ale to oznacza, że ktoś nic nie rozumie z tego, co jest zwiastowane. No bo to jest tak, jakby ktoś mówił w obcym języku, no i ja nic z tego nie wiem, nie rozumiem. Dlatego studiowanie nawet znaczenia poszczególnych słów idiomu nie odkryje nam znaczenia samego idiomu. I problem polega na tym, że Pan Jezus, kiedy nauczał, na przykład w kazaniu na górze, on też używa hebrajskich idiomów. I problem tłumaczy polega na tym, że jeżeli tłumacz, który tłumaczy z języka greckiego, najpierw to było z hebrajskiego na grecki przetłumaczone i przetłumaczone najczęściej dosłownie, a potem przetłumaczone jeszcze na język polski też dosłownie, no i w tym momencie nie jesteśmy w stanie już odkryć, jakie było pierwotne znaczenie słów, których używał Pan Jezus tego danego idiomu. Dla przykładu, w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 17 werset. Ewangelia według Mateusza, 5 rozdział, werset 17. Pan Jezus mówi takie słowa: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. No i to jest dosłowne przetłumaczenie zdania, które wypowiedział Pan Jezus w kazaniu na górze. Ale co znaczy rozwiązać zakon? Co znaczy wypełnić zakon? No i oczywiście nasze zrozumienie, to dosłowne, jest takie: rozwiązać, czyli unieważnić. Natomiast wypełnić, no to jest zastosować wymagania zakonu w swoim życiu. Ale Pan Jezus używa tutaj hebrajskiego idiomu, który oznacza dosłownie: nie przyszedłem zniszczyć zakon albo proroków. I kiedy żydowscy nauczyciele mówili jeden do drugiego: ty niszczysz zakon, to co mieli w tym momencie na myśli? Ano tak, że ja uważam, że ty niewłaściwie interpretujesz i niewłaściwie nauczasz Słowa Bożego. To tu chodziło o to rozwiązanie zakonu, o unieważnienie, o zniszczenie. To jest niewłaściwe nauczanie w oparciu o Boże Słowo. Natomiast wypełnienie zakonu, no to oznaczało nic innego, jak właściwe interpretowanie i nauczanie przykazań zakonu. Zwróć uwagę, Pan Jezus powiedział: nie przyszedłem rozwiązać, czyli nie przyszedłem źle interpretować Boże Słowo, nie przyszedłem źle nauczać, ale wprost przeciwnie, przyszedłem, aby właściwie nauczać, jakie jest znaczenie Bożego Słowa zawarte i w zakonie, i u proroków. I po pierwsze, w 18 wersecie Pan zwraca uwagę, że ani zakon, ani prorocy jako Boże Słowo nie przeminą, bo Słowo Boże jest żywe i trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże nie przeminie. I dzisiaj mieliśmy przeczytany fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej. Brat Stanisław przeczytał nam 10 przykazań, jakie były zapisane przez samego Boga na tablicach kamiennych, które to tablice otrzymał Mojżesz. Czyli widzimy, w dalszym ciągu Boże Słowo trwa. Ono nie przeminęło, nie zostało unieważnione. Nowy Testament uczy nas odwrotnej sytuacji. Zakon jest dobry, zakon jest żywy, on jest potrzebny, bo przez zakon mamy poznanie grzechu. Jeżeli nie ma przykazania, no to nie ma grzechu. Taki jest cel zakonu. Natomiast kiedy jest powiedziane, że celem zakonu jest Chrystus, to znaczy, że zakon najpierw musi nas osądzić, potępić nas z powodu grzechu, zapłatą za grzech jest śmierć, a potem wskazać drogę wyjścia, przyjść do Chrystusa. On jest tym, który może ci przebaczyć ten grzech. I zakon jest potrzebny w dalszym ciągu, żebyśmy mieli świadomość, jaka jest Boża świętość, jaki jest Boży poziom, który Pan Bóg wymaga także od nas. Z drugiej strony, my sami z siebie nie jesteśmy w stanie niczego wypełnić. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Dlatego Duch Święty został nam dany, abyśmy mogli wypełniać Boże przykazania. Ale chcę zwrócić uwagę, Pan Jezus mówi: ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. Jota to oczywiście jest najmniejsza litera greckiego alfabetu. Podobnie jak w języku hebrajskim, w alfabecie hebrajskim, litera jota też jest najmniejszą literą i Pan Jezus w ten sposób podkreśla, że Boże Słowo co do litery nie może być unieważnione, bo to jest Boże Słowo. Nawet więcej, ani jedna kreska. Ta kreska, o której tutaj jest mowa, to jest element litery, która może odróżniać literę od litery. One są wtedy bardzo podobne do siebie, ale wystarczy, że jedna kreska jest na przykład dłuższa i już mamy inną literę. I Pan Jezus mówi, nawet taka rzecz, która by powodowała zmianę litery, a zmiana litery może spowodować zmianę słowa, to nie może być naruszone. Ale wracając do tego, co Pan Jezus powiedział, nie przyszedłem rozwiązać, w 19 wersecie mamy taki sam zwrot. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedną z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi. Czyli chodzi o to, że jest ktoś, kto niewłaściwie interpretuje Boże Słowo i potem tak uczy. Ten będzie najmniejszym nazwany w Królestwie Niebios. Ale Pan Jezus mówi, nie, ja nie przyszedłem rozwiązać. Ja przyszedłem właściwie interpretować Boże Słowo i tak nauczać. I dlatego dalsza część w 5 rozdziale mamy takie zwroty. 21 werset na przykład. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A 22, a ja wam powiadam. I w tym momencie Pan Jezus daje swoją interpretację tego zakonu, tego przykazania z zakonu i on tak uczy. To jest jego nauka, potem wyjaśnienie tego przykazania. Potem następny, 27 werset. Słyszeliście i powiedziano, nie będziesz tu założył. No dzisiaj to czytaliśmy. Ale 28 werset mówi, a ja wam powiadam. I znów mamy dokładnie to. Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem nie rozwiązać zakon, ale wypełnić, czyli właściwie interpretować ten zakon, nie tylko samą literę, nie tylko to, co jest zewnętrzne, ale żeby przekazać ducha danego przykazania. Dlatego mówi, ja wam powiadam. I tu mamy wyjaśnienie od Pana Jezusa i jego interpretację. Ale chciałbym dzisiaj, abyśmy skoncentrowali się na innym wersecie, też z Ewangelii Mateusza, ale z 6 rozdziału, gdzie mamy inny idiom. 22 i 23 werset. 6 rozdział Ewangelii Mateusza, 22 i 23 werset. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Przeczytam te dwa wersety z innego przekładu. Z tej współczesnej czy współczesnej Biblii Gdańskiej. Tam jest powiedziane, światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest szczere, całe twoje ciało będzie pełne światła. Jeśli zaś twoje oko jest złe, całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Widzimy tutaj, Pan Jezus uczy, że oko może być szczere, oko może być złe, ale co to znaczy? Tu w Biblii Warszawskiej, w tym przekładzie, mieliśmy zdrowe i chore. W Biblii Gdańskiej szczere i złe. W Nowym Testamencie Nowe Przymierze tam jest prosto patrzące i złe. W przekładzie Goetzego, taki Nowy Testament, stary, tam jest powiedziane proste oko i złe. W przekładzie rosyjskim tam jest użyte słowo czyste i marne, liche, kiepskie. No jak rozumieć wypowiedź Pana Jezusa? Dosłownie użyte jest tam dobre oko i złe oko. Ale ponieważ nasze przekłady czasami nie są dosłowne, są bardziej dynamiczne, czyli przekazują sens niż jest to tłumaczenie słowo w słowo. No ale mamy różne tłumaczenia i różnie tłumacze tłumaczyli. I teraz jak to wszystko zebrać razem i jak to zrozumieć? Co to znaczy, że oko jest dobre? Czy chodzi tylko? Słucham? No, to jest dosłownie proste. Takie jest znaczenie tego słowa. To znaczy, tam jest użyte słowo, które oznacza, że coś nie jest pofałdowane. Czyli jest proste. Nie ma żadnych zakrzywień. Dlatego w tym tłumaczeniu Nowe Przymierze było, że tam jest prosto patrzące na przykład. No tak tłumacz przetłumaczył. No ale co to znaczy to wszystko? Jak to odnieść do tego, co Pan Jezus mówi? Mam u siebie także przekład literacki Nowego Testamentu. To nie jest przekład literalny, ale literacki. No i ja wam przeczytam, jak to zostało tam zapisane. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli twoim oczom niczego nie brakuje, i to jest ten zwrot, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli twoje oko słabnie, i znów tutaj mamy ten zwrot, całe ciało pogrąża się w mroku. My mamy zdrowe i chore oko. No teraz pytanie, czy Pan Jezus mówił o dobrym i złym widzeniu tutaj? No raczej nie. O zdrowych i chorych oczach? No to jaka jest tego lekcja? O czym Pan Jezus mówi? Żeby dbać o oczy, aby nie stracić wzroku? No na pewno mamy dbać o oczy, żeby nie stracić wzroku, ale czy to jest ta lekcja z tego wersetu? Bo z tego przekładu literackiego tak to wynika. No. Jak słabnie wzrok, no to rzeczywiście, jak się utraci, no to człowiek żyje w ciemności. Nic nie widzi, widzi ciemność. Ale czy chodzi tylko o ten fizyczny aspekt? Żeby zrozumieć, musimy zobaczyć też, jaki jest kontekst wypowiedzi Pana Jezusa. Jakie są wersety przed, jakie są wersety po tej wypowiedzi i o czym Pan Jezus uczy. Zobaczmy 19 werset, 20-21, bo to jest kontekst. I tu jest powiedziane, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. A potem jest mowa o tym oku, dobrym i złym. W przekładzie literackim jest mowa o oczach, no bo pytanie, no które oko ma być dobre czy złe, to lewe czy prawe? No nikt z nas nie jest takim cyklopem, że ma tylko jedno oko. No więc o jakie oko chodzi, o które oko chodzi? No o jedno i drugie. No to dlatego w niektórych przekładach, czy w tym literackim, czy w angielskim przekładzie NIV, tam jest po prostu użyta liczba mnoga, jeśli twoje oczy. No, tak sobie tłumacz wybrnął z sytuacji. Ale tu jest mowa konkretnie o oku, które jest dobre albo złe. 24 werset, dalsza część kontekstu. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. A co to jest mamona? Pieniądze, to jest jakieś bogactwo. Tam jest mowa o gromadzeniu sobie skarbów, nie na ziemi, tylko w niebie. Tutaj mowa jest o tym, że mamy służyć Bogu, a nie pieniądzom. A w środku jest o tym oku dobrym i złym. I ciekawa rzecz, ale Pan Jezus uczy o jednym i tym samym. No, ale o czym uczy? Jeżeli wrócę jeszcze do tego zwrotu, gromadźcie sobie skarby w niebie, to też się doczytałem w jakimś komentarzu, że to jest również hebrajski idiom, który oznacza nic innego jak służ Bogu przez materialne wspieranie potrzebujących. Takie jest znaczenie tego zwrotu. Skarbić sobie skarby w niebie. Niebo zawsze jest utożsamiane z Bogiem. A tutaj chodzi o właściwe używanie majątności, żeby nie gromadzić sobie skarby na ziemi, gdzie może to bogactwo zniszczyć, bo ktoś może ukraść, ale raczej właściwie używać majątności, wspierając tych, którzy są w potrzebie. A następnie Pan Jezus używa dwóch idiomów. Dobre oko i złe oko. Albo proste oko, albo szczere oko. Co znaczy dobre oko? Dobre oko to jest hebrajski i ktoś, kto ma dobre oko, oznacza, że jest hojny, że jest szczodry. Takie jest znaczenie tego idiomu. Natomiast człowiek o złym oku to jest człowiek, który jest chciwy albo skąpy. I dlatego Pan Jezus tutaj nie uczy o fizycznych oczach, żeby dbać o zdrowie, ale raczej uczy o tym, jakie powinno być nasze nastawienie wobec innych ludzi i jak mamy używać środków materialnych, majątności, którą mamy, by widzieć innych w potrzebie i zaspokajać te potrzeby. Czyli człowiek, który ma dobre oko, dostrzega ludzi w potrzebie i używa swoich pieniędzy, aby im pomóc. Natomiast człowiek o złym oku jest skoncentrowany na sobie, jest skąpy, myśli tylko o zaspokojeniu własnych potrzeb. I teraz chciałbym przeczytać trzy wersety ze Starego Testamentu, może nawet i więcej, ale na razie z Księgi Przypowieści Salomona. I byłoby dobrze, gdyby te wersety były przetłumaczone w sposób dosłowny. Wtedy byśmy mogli to łatwiej zobaczyć, ale niestety tak nie jest. Niemniej jednak chcę zwrócić naszą uwagę na te wersety. 22 rozdział, 9 werset. Przypowieści Salomona, 22 rozdział, 9 werset. Gdzie jest powiedziane, błogosławiony jest człowiek życzliwy, a dosłownie człowiek o dobrym oku. Tam jest użyty ten zwrot. Czyli to jest człowiek, który życzliwie patrzy na innych i co robi? Udziela ze swojego chleba ubogiemu. Czyli człowiek o dobrym oku to jest ten, który dostrzega innych w potrzebie i dzieli się tym, co ma z innymi, aby zaspokoić ich potrzeby. To jest jeden przykład. Ale inny przykład z następnego rozdziału, 23 rozdział, 6 werset. Nie spożywaj chleba człowieka zawistnego i nie pożądaj jego łakoci. Tu jest człowiek zawistny, to jest człowiek o złym oku. To jest człowiek o złym oku. Może jeszcze jeden werset, 28 rozdział. 28 rozdział, 22 werset. Człowiek zazdrosny, i tu jest też użyty ten zwrot, człowiek o złym oku. Człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie nań niedostatek. A więc człowiek ten jest nie tylko zazdrosny, bo on zazdrości, bo ktoś inny ma więcej, ale on jest jednocześnie też chciwy, bo sam chce mieć więcej, chce dojść do tego bogactwa szybko i w tym momencie on myśli tylko o sobie, o zaspokojeniu własnych potrzeb. Nie interesuje go człowiek obok, który może być w potrzebie. Co ciekawe, Pan Jezus W Ewangelii Mateusza w rozdziale 20 opowiada historię, przypowieść o pewnym właścicielu winnicy, który wynajmował do pracy winnicy robotników przez cały dzień o różnej porze i na początku dnia, i w środku dnia, i pod koniec dnia. I kiedy dzień pracy się skończył, przyszedł czas, aby wypłacać pieniądze robotnikom. No i wtedy w tamtych czasach wypłacano dniówki. No bo ci ludzie musieli mieć potem pieniądze, żeby z tego żyć w następny dzień. Nie wypłacano raz na miesiąc czy w jakimś innym terminie. Wypłacano po wykonanej pracy, zwykle na koniec dnia. I tutaj jest ciekawy taki jeden werset, 15, gdzie znów użyty jest ten zwrot. Właściciel winnicy wypłaca pieniądze, każe wypłacić pieniądze. Wszyscy dostają po denarze, niezależnie od tego, jak długo pracowali. No i ci, co pracowali cały dzień, czyli 12 godzin, to było sporo, dostali denara. Ale ci, co pracowali jedną godzinę, tylko pod koniec dnia, też dostali jednego denara. No to jaka była reakcja tych, co pracowali cały dzień? No, to jest niesprawiedliwe. Ale co powiedział właściciel w 13 wersecie? Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną za denara? No, kiedy był wynajmowany ten pracownik, on powiedział, będę pracował, jak dostanę denara. Właściciel mówi, w porządku, idź pracuj. Ale każdy następny nie miał takiej umowy. I to jest charakterystyczna rzecz z tej przypowieści. Żaden z nich, który przyszedł 3 godziny później, czy tam w południe, czy na tą ostatnią godzinę, nikt z nich nie wiedział, ile dostanie. Nie było umowy o denara, ale było coś innego, a mianowicie w 4 wersecie tam jest powiedziane, właściciel mówi, idźcie i wy do winnicy, a ja co się należy, wam zapłacę. Więc oni byli przekonani, że dostaną słuszną zapłatę za swoją pracę, choćby niewiele, ale że dostaną chociaż jakieś pieniądze. Lepiej dostać trochę niż nic. Bo od tego zależy, czy będą mieli na chleb dla rodziny, czy nie. I oni nie mieli umowy o denara. A jednak dostali denara. Dlaczego? Bo ten właściciel winnicy miał dobre oko. On wiedział, że ci ludzie potrzebują. Potrzebują tych pieniędzy, aby właśnie zaspokoić potrzeby swoich rodziny, żeby kupić chleb. I dlatego wszystkim wypłacił po denarze. Był szczodry, był hojny, był właśnie człowiekiem o dobrym oku. Ale co mówi na zarzut, że no jest niesprawiedliwy? 15 werset. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Jak on chciał zapłacić denara za godzinę pracy, a kto mu zabroni? To są jego pieniądze, on ma prawo robić z tym, co chce i płacić tyle, ile chce, ile uważa. I nikomu nic do tego. Ale tu jest ten zwrot. Albo czy oko twoje jest, my mamy zawistne. Dosłownie użyty jest ten zwrot. A może oko twoje jest złe? Dlatego, iż ja jestem dobry. Dlatego, że ja mam dobre oko. I to chodziło o tego człowieka, który tak patrzył i mówi, no on był albo chciwy, no bo owszem, zgodził się na denara, no ale jeżeli on płaci denara za godzinę, a ten pracował 12 godzin, to powinien dostać 12 denarów. No a nie dostał. Albo w drugą stronę. No dobra, ja dostałem denara, na tyle się zgodziłem, dniówka pracy wykonałem, ale tamten pracował 12 razy mniej. To powinien 12 razy mniej dostać zapłacone. Czyli tu jest, on jest człowiekiem właśnie o tym złym oku. On jest albo zazdrosny, że tamten ma więcej niż ja, a niby dlaczego, albo jest skąpy, on powinien dostać mniej niż ja, albo jest chciwy, no ja powinienem dużo więcej dostać niż tamci. I to jest właśnie ten zwrot. Człowiek o złym oku. Podobna myśl odnośnie złego oka występuje w 5 Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale. 15 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, gdzie jest mowa o roku umorzenia długów. Ja nie będę omawiał tego tematu, ale chcę zwrócić naszą uwagę na werset 9, gdzie jest powiedziane: strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl. Zbliża się siódmy rok, rok umorzenia długów. I abyś nie patrzył nieprzychylnie na twego ubogiego brata i nic mu nie dał. On będzie wzywał przeciwko tobie Pana i grzech będzie ciążył na tobie. Ochotnie będziesz mu dawał, a serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz. Za to bowiem błogosławić ci będzie Pan Bóg twój w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu. Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi, dlatego nakazuję ci, ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem. I taki jest kontekst, ale tutaj mamy ten zwrot, abyś nie patrzył nieprzychylnie w wersecie 9. W Biblii Tysiąclecia jest użyty inny troszkę zwrot i tam jest to właśnie widoczny ten idiom, byś złym okiem nie patrzył. Byś złym okiem nie patrzył. Jaka jest zatem dla nas praktyczna lekcja z nauki Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, z 6 rozdziału? No i teraz się muszę postawić w miejsce takiego rabina z pierwszego wieku. I tak jak powiedział Pan Jezus, wypełnić zakon, czyli właściwie go interpretować, to co jest mówione, i właściwie tego nauczać. Kiedy Pan Jezus mówi, światłem ciała jest oko, to on mówi nic innego, jak tylko to, twoje postrzeganie innych pokazuje twoje prawdziwe wnętrze. Dalej Pan Jezus mówi, jeśli twoje oko jest zdrowe, jeżeli ono jest dobre, całe ciało twoje jasne będzie. Cóż to znaczy? Ono to, jeżeli jesteś szczodry, jeżeli jesteś hojny, to całe twoje życie to pokaże. A jeśli by oko twoje było chore, jak mówi nasz przekład, albo złe, jak jest dosłownie w tym idiomie, całe ciało twoje będzie ciemne. A to oznacza nic innego, jak to, jeżeli jesteś skąpy lub chciwy, to rzuci to cień na całe twoje życie. I dalej później Pan Jezus mówi, nikt nie może dwom panom służyć. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Czyli nie możesz być jednocześnie hojny i chciwy. Tak jak Jakub mówi tam o języku, nie może wypowiadać jednocześnie błogosławieństwa i przekleństwa. Człowiek nie może jednocześnie być hojny i jednocześnie być skąpy. Mieć dobre oko i złe oko jednocześnie. Nie możesz służyć Bogu, gdy jesteś zaślepiony przez chciwość i pożądanie bogactwa, bo wtedy nie widzisz potrzeb innych ludzi. I dlatego ten kontekst to był: skarbcie sobie skarb w niebie. Służcie Bogu, wykorzystując swoją majętność tak, aby dostrzegać potrzeby innych i je zaspokajać. I na koniec z Księgi Przypowieści Salomona, Księga Mądrości, rozdział 11 Księgi Przypowieści Salomona i werset 24. Przypowieści Salomona 11:24. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony. A kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Kto chowa zboże, tego ludzie przeklinają. Lecz błogosławieństwo spoczywa na głowie tego, kto je sprzedaje. Czyli widzimy, mamy tutaj tę lekcję o dobroczynności, o pokrzepianiu innych, o zaspokajaniu potrzeb innych. I tu jest ta obietnica, że ten, kto jest hojny, ten jeszcze więcej zyskuje. Bo Pan Bóg błogosławi takiego człowieka. Rozmnaża jego bogactwo tak, żeby mógł się nim dzielić jeszcze bardziej. Natomiast kiedy ktoś nadmiernie skąpi, myśli tylko o zaspokojeniu własnych potrzeb, chowa zboże tylko dla siebie, ja dla siebie będę gromadził, inni mnie nie interesują, to tu jest powiedziane, jaka jest postawa innych ludzi wobec takiego człowieka. Jest powiedziane, że takiego człowieka ludzie przeklinają. Ale błogosławieństwo spoczywa na głowie tego, kto dzieli się tym, co ma z innymi. I taka była lekcja Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału. Niech Pan Bóg nam pomoże, abyśmy wszyscy byli ludźmi o dobrym oku. Amen.